programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu moich gości Agnieszka Posturzyńska. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
Profesor Tomasz Blicharski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oboje państwo z oddziału rehabilitacji, ortopedii i rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 4, jeszcze pod tą nazwą. A wizyta państwa związana jest z tematem niezwykle interesującym, ciekawym i ważkim. Healthy Aging, czyli zdrowe starzenie się, to tytuł konferencji, która już za kilka dni rozpocznie się w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. To zdrowe starzenie się jest, panie profesorze, na tyle istotne, żeby zająć się, aż organizować aż sesję naukową międzynarodową, bo przyjadą ludzie z wielu stron świata.
Jest to bardzo ważny temat, zwłaszcza, że jest to nie pierwszy raz organizowana przez nas konferencja, tylko do tej pory nazywała się Zdrowe Starzenie, ale w związku z tym, że organizujemy ją jako konferencję międzynarodową, pierwszy tytuł teraz już jest po angielsku, Healthy Aging. Uniwersytet Medyczny, nasza klinika, łącznie razem z Uniwersytetem GMU, czyli w Gulf Medical University, podjęliśmy się organizacji po raz pierwszy tej konferencji jako konferencji międzynarodowej. Wystąpią różni przedstawiciele, różni wykładowcy, różni fachowcy, którzy połączą troszeczkę tematykę tej naszej konferencji, przybliżą ją każdemu człowiekowi, ponieważ w każdym zakątku świata ludzie mają właściwie te same problemy. Każdy z nas się starzeje, każdy z nas ma podobne problemy. Różnimy się tylko kulturowo. I chcieliśmy połączyć wszystkie nasze kultury nad tym właśnie trudnym tematem, jakim jest zdrowe starzenie.
Panie profesorze, ale czy to nie jest tak, że definicja, o ile w ogóle ona istnieje, o to też pana chcę zapytać, starzenia się, ona w ostatnich latach zdecydowanie się zmieniła?
Zmieniła się ze względu na to, że troszkę inaczej patrzymy na ten temat. Starzenie do tej pory kojarzyło się z tym, że człowiek stawał się niewydolny ruchowo, niewydolny mentalnie i właściwie...
A kiedyś mówiło się niedołężny.
No właśnie, nie chciałem użyć tego stwierdzenia. Kiedyś człowiek właśnie był... nie radził sobie. Natomiast my chcemy zaproponować nowe spojrzenie na ten temat, ponieważ zmieniła się technika, zmieniły się możliwości lecznicze, zmieniło się nasze podejście i profilaktyka, która umożliwia poprawę stanu zdrowia człowieka, tak żeby ta starość była wesoła, żeby ta starość była zdrowa właśnie, żeby każdy mógł się cieszyć tym innym stanem dorosłego życia.
Panie profesorze, za chwilę jeszcze o konferencji, teraz pani doktor. Pani doktor, trochę wprowadził nas pan profesor w tę definicję starzenia się, czy okresu, no właśnie, czy można w ogóle mówić o okresie starości. Bo tak sobie myślę, że zupełnie niedawno 60 czy 65-latkowi, no to można było powiedzieć nawet, może nieładnie, że stoi jedną nogą nad grobem. Dzisiaj takiemu człowiekowi powiedzieć, że jest stary, no to co najmniej by się obruszył.
Zdecydowanie tak. Zgadzam się z panem. Granica wieku ciągle ulega przesunięciu. I nasza konferencja chce, aby społeczeństwo polubiło tą starość. Bo tak jak takie objawy starości, tak jak wszyscy widzą, siwieją nam włosy. Zauważamy to. Ale oprócz tego nasz układ mięśniowo-szkieletowy też podlega zmianom. Mięśnie stają się słabsze, mniej wytrzymałe. Zarówno tkanka kostna też słabsza, mniej wytrzymała. Osoby są narażone na upadki. Upadki wiążą się ze złamaniem. Tak? Wszystko to pogarsza jakość życia osób w starszym wieku. My chcemy nauczyć społeczeństwo, jak sobie z tym radzić, co można robić, żeby ten proces przebiegł łagodnie i przyjaźnie.
Ale wie pani doktor, że cały czas pokutuje to powiedzenie, że starość Panu Bogu nie wyszła.
Tak, pokutuje i wszyscy się z tym zgodzą. Starość wiąże się z depresją, z niedożywieniem, z brakiem witaminy D3. Osoby starsze czują się wyautowane ze społeczeństwa. Wydaje im się, że niektóre aktywności są dla nich niewskazane. To nie wypada, tamto nie wypada. A my chcemy pokazać, że wszystko wypada, że kwestia wieku to istnieje w głowie, tak? Że starość czeka każdego, a tylko od nas zależy, jak ją przejdziemy, jak się do niej przygotujemy, jaką będziemy mieć o niej wiedzę, i jak sobie z nią poradzimy.
To jest gdzieś ta bariera starości, od której możemy mówić, ten pułap lat, pułap wieku, od którego możemy mówić rzeczywiście, że człowiek jest, no nieładne słowo, stary.
Granica wieku zmieniała się z WHO. Pierwsze było to, jak pan mówił, 50 lat, 60, 65. Teraz, szczerze powiem, nie pamiętam, jaka jest ta granica wieku. Może pan profesor mi przypomni, paratuje mnie. My zakładamy...
Właśnie po to jest ta konferencja, żeby powiedzieć, że tej granicy wieku nie ma. Dopóki człowiek jest aktywny umysłowo, dopóki radzi sobie sam ze swoimi problemami i dopóki jest w stanie pomagać innym osobom, to jest młody. W związku z tym przesuńmy tą granicę
jak najdalej się da.
W sposób nieokreślony, żeby nie dawać tej granicy.
Jeden z portugalskich artystów powiedział, że młodość przychodzi z wiekiem.
Radość przychodzi z wiekiem, zdrowe starzenie przychodzi z wiekiem. W związku z tym nazwijmy to zdrowe starzenie, radosne starzenie, tak jak się nazywa konferencja.
Panie profesorze, ta konferencja jest niezwykle istotna również z tego względu, że oprócz wykładów akademickich, naukowych będą warsztaty.
Tak. Najpierw przybliżę może całą sesję, ponieważ wykłady są tematycznie związane z tym, co nas dotyka, czyli pierwszą rzeczą, którą musimy zwrócić uwagę i do tego odnosi się pierwsza sesja, to jest profilaktyka. Każdy z nas musi dbać o to, żeby stosować wszystkie te rzeczy, które nie szkodzą naszemu organizmowi. Jeżeli używamy samochodu w sposób nieodpowiedzialny, niszczymy go, to on nie będzie nam długo służył. Tak samo jest z naszym organizmem. Musimy dbać o nasz organizm, stosować wszystkie te rzeczy i techniki, które są potrzebne, aby to zdrowie było zachowane jak najdłużej. Następnie zwrócimy się w kierunku mięśni. Nasze mięśnie przez cały nasz okres życia służą nam po to, żeby wykonywać czynności, żeby napędzać nasze stawy, żebyśmy przemieszczali się z miejsca na miejsce. Oczywiście nie zapominamy też o kościach, które stanowią dźwig, który dźwiga to wszystko. Musi być silny, sprawny. Musimy dbać o to, żeby nasze kości zawierały tyle substancji odżywczych, żeby się nie złamały, żeby tego wapnia było na tyle, żeby nasze kości pełniły rolę tego dźwigu. No i oczywiście na samym końcu poruszymy temat zmian zwyrodnieniowych, które nieuchronnie rozpoczynają się w naszych stawach, zmniejszają ich ruchomość, ale niewielkimi zabiegami, niewielkimi dawkami leczenia, stosowania różnych zabiegów rehabilitacyjnych możemy przedłużyć ten stan albo zatrzymać proces zwyrodnieniowy.
Panie profesorze, te wykłady akademickie, naukowe to jedno, a jak tę wiedzę, o której tu pan wspomniał, o której mówiła pani doktor, do której mam nadzieję jeszcze wrócimy, bo to są niezwykle interesujące wątki, przekazać społeczeństwu? Bo zaryzykuję stwierdzeniem, że na palcach jednej ręki pewnie pan profesor mógłby policzyć tych pacjentów w sile wieku, w zaawansowanych wiekowo, którym wydarzyło się coś, czy mięśniowo, czy kostnie, w wyniku aktywności, a nie po prostu takiego pasywnego sposobu życia.
Pierwszą osobą, która przekazuje, zawsze jest lekarz. Zawsze lekarz, fizjoterapeuta, pracownik medyczny przekazuje te wszystkie informacje, które są istotne dla pacjenta, ale to jest tylko teoria. W związku z tym nie zawsze pacjenci są w stanie zapamiętać tyle informacji, jakie przekaże im lekarz. W związku z tym Powtarzanie to jest ta najbardziej istotna rzecz dla pacjenta, aby zapamiętał zdrowe tryby życia. Ale chcę też powiedzieć, że nasza konferencja składa się właśnie z sesji praktycznej.
Pani doktor.
Część praktyczna, na część praktyczną składają się różne warsztaty. Między innymi będzie to warsztat o leczeniu spastyczności. Jak wiemy, społeczeństwo starzeje się, czyli my unikamy tego słowa, ale starzejemy się i częstą jednostką chorobową są udary mózgu i z nim związana niepełnosprawność i spastyczność mięśni. I warsztaty polegają na nauce leczenia tej spastyczności przy pomocy toksyny botulinowej. Drugie warsztaty będą dotyczyły odżywiania się i tak zwanej pojętej rehabilitacji żywieniowej. Wiemy, że stan odżywienia u osób starszych, młodych jest bardzo ważny. Ważny to jest podaż białka
różny.
I bardzo różny. Każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenia dietetyczne, a osoby starsze zapominają często o jedzeniu i nie przykładają wagi do tego, co spożywają.
I to jest stwierdzenie, o które też chciałem panią zapytać. No. Osoby starsze zapominają o jedzeniu. Tak. Temat rzeka.
Tak, są reklamy w telewizji przypominające, reklamujące różne produkty, ale to najważniejsza jest ta świadomość, że trzeba jeść i trzeba odżywiać się w miarę zdrowo. Pamiętać o odpowiedniej podaży białka, witamin, mikroelementów i odpowiednim nawodnieniu organizmu. Osoby starsze nie czują pragnienia i zapominają o przyjmowaniu wody.
No tak, ale dobrze, ale to zawsze pewnie państwo słyszą wytłumaczenie, a ja już jestem stary czy tam stara, mnie już nic w życiu nie spotka, to po co?
Bardzo częste stwierdzenie i chcemy nauczyć, że nie, że trzeba, że należy jeść, należy pić wodę i żyć.
Podkreślamy tutaj właśnie to, że należy jeść, dlatego że w telewizji słyszymy wiele reklam, gdzie magiczna tabletka wypełni wszystko i właściwie całe zapasy naszych mikroelementów uzupełni.
Nie wypełni.
Niestety nie wypełni i podczas tej konferencji właśnie przekazujemy wiedzę na temat sposobów radzenia sobie zwykłą dietą. Niekoniecznie musimy chodzić do apteki i uzupełniać wszystko, co jest konieczne, produktami w tabletce. Najważniejsze jest jedzenie.
Ale to i wyzwolenie chyba w tych osobach starszych pewnego rodzaju aktywności, ale aktywności, panie profesorze, pani doktor, dostosowanej do wieku.
Tak,
bo nie każdy osobie po 60 każe biegać maratony.
Oczywiście, aktywność fizyczna musi być dostosowana do wydolności pacjenta, do jego czucia własnego ciała, jego zdolności ruchowych, do tego, co wcześniej wykonywał, czy uprawiał sport, czy nie uprawiał sport, bo nagle faktycznie nie zrobimy z osoby 60-letniej jogina ani akrobaty, tak? No kluby sportowe, jest reklama wszelkiej aktywności fizycznych i osoba w odpowiednim wieku powinna sobie tą aktywność dopasować do siebie. Musimy pamiętać, że ważny jest zakres w stawach, zakres ruchomości i siła na tym zakresie, żeby te mięśnie umiały ten zakres wykorzystywać.
Praca w ogródku to dobre rozwiązanie?
No idealne wręcz. Bardzo. Przecież to nie tylko wpływa korzystnie na nasz układ ruchu, ale wpływa pozytywnie na naszą psychikę. Idziemy do miejsca, które kochamy, widzimy jak przyroda się rozwija, widzimy, że to co zrobiliśmy daje jakiś spektakularny efekt, bo dla nas każda roślinka, która urośnie jest spektakularnym efektem.
Czyli nawet nie ta praca na działce, a spacer wokół bloku, domu, po osiedlu.
Zdecydowanie, to jest idealna rzecz, idealny sport dla każdego seniora.
Użyję może karkołomnego słowa w tym kontekście naszej rozmowy, ale jak panie profesorze powinien wyglądać taki pierwszy poranny rozruch osoby starszej?
W cieple należy, czyli pod pierzynką, troszeczkę poruszać się, rozruszać te kości. I to w cieple właśnie, pod pierzynką, wykonać jakieś ćwiczenia, wykonać jakieś ruchy, a dopiero potem gwałtownie próbować wstawać. Zawsze, jak młodzi jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że robimy bardzo szybki ruch, wstajemy i jesteśmy już gotowi. Natomiast w starszym wieku musimy troszeczkę więcej czasu spędzić na tą rozgrzewkę przed ruchem. A później, stosownie do tego, jakie czynności zaplanowaliśmy, ruszamy dalej.
Pani doktor, ale niezwykle ważny i istotny w tym całym kontekście, o którym rozmawiamy, to jest ta sfera psychiczna, psychologiczna.
Oczywiście. Także dla osób starszych, no nie tylko osób starszych, dla każdego z nas ważne jest towarzystwo, spotkania. Ważne są różne kluby dyskusyjne, kluby seniorskie, gdzie osoby mogą spotkać się, porozmawiać. I tak pan profesor mówił, wyjść na świeże powietrze.
Ale to, żeby było, mogło przynosić jakiekolwiek pozytywne efekty, musi dotrzeć do szerszego grona odbiorców tych osób starszych. Co powinno się, panie profesorze, zrobić, pani doktor, żeby przekonać te osoby starsze, że jednak ta aktywność ma niezwykle ważne znaczenie?
Każdego dotyka jakiś problem, czyli pojawia się ból w jakimś stawie, pojawia się jakiś problem medyczny. I tacy pacjenci powinni łączyć się w grupy wsparcia albo chodzić do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie spotkania są tematyczne, gdzie spotkania rozwiązują te właśnie problemy, które napotykają seniorzy.
No i jeżeli już dotrzemy do tych osób starszych, daj Boże, żebyśmy dotarli z tym przekazem, to jakie to będą efekty, pani doktor? In plus.
In plus na pewno będzie lepsze samopoczucie, większa siła, większa wytrzymałość, zdrowszy układ mięśniowo-szkieletowy. Pamiętamy, ciało musi być przygotowane do wysiłku fizycznego. Osoby nauczą się tych technik, przygotować swoje ciało do wysiłku fizycznego. Nauczą się, poznają sekrety zdrowej diety. Dowiedzą się, jak chronić się przed upadkami, bo co jest dla osób najbardziej nieprzyjemny, upadek i związane z tym później ograniczenia ruchowe.
Ale ten lęk przed upadkiem to znowu sfera psychologiczna.
Psychologiczna.
Może być pewną barierą.
Oczywiście. Tu jest ważna siła mięśniowa, dobra równowaga, dobry balans. Im człowiek jest bardziej aktywny, tym bardziej ma do siebie zaufanie, do swojego ciała i wie, że proste czynności będzie w stanie wykonać.
I te proste czynności, panie profesorze, o których pan mówił przed momentem, ta poranna gimnastyka, mniej lub bardziej...
Pod pierzynką.
No tak. Pod pierzynką. Wystarczy?
Na samym początku wystarczy, ale potem już każdy z nas stosownie do tego, jakie ma możliwości swojego organizmu, powinien wykonywać standardowe, zwykłe swoje czynności. Czyli jeżeli ktoś przez całe życie lubił właśnie chodzić do ogródka, to powinien to robić. W zimie troszeczkę oczywiście ograniczamy to, ale spacery dookoła domu są jak najbardziej konieczne, wskazane. Odwiedzamy rodzinę, odwiedzamy ludzi dookoła, czyli sąsiadów, planujemy z sąsiadami. Każde przedsięwzięcie, które jest w domu, w dużym bloku, na przykład posprzątanie klatki, umycie okien, możemy to zaplanować na okres zimowy. Natomiast latem jak najwięcej na świeżym powietrzu, jak najwięcej z roślinami, jak najwięcej tej satysfakcji stworzenia.
Mówiła pani o tej białkowej diecie albo udziału białka w diecie. Co jeszcze powinno się znaleźć w diecie obowiązkowo osób starszych?
Obowiązkowo witamina D3 i wapń oraz żelazo.
Czyli to dla wzmocnienia kości,
tak.
I
dla ogólnej siły i witalności.
Jak to się przełoży na efekty potem? Albo kiedy takich efektów można się spodziewać?
U każdego inaczej. Zależy, jakie były niedobory. Tutaj nie będziemy wchodzić w kwestie badań laboratoryjnych, ale po zwiększeniu diety, zwiększeniu podaży białka w diecie i witaminy D3, możemy w miarę szybko spodziewać się wymiernych efektów. I oczywiście musi być ta aktywność fizyczna.
Jest to tyle też, panie profesorze, istotne, że no, nie ma się co oszukiwać i oczu mydlić. Społeczeństwo staje się coraz bardziej starsze.
I dlatego nasza konferencja jest skierowana ku temu społeczeństwu, które będzie musiało sobie radzić w starszym wieku, które będzie musiało sobie radzić z tymi dolegliwościami, których nie spodziewaliśmy się. Tak jak na samym początku tej konferencji pani doktor powiedziała, te granice się przesuwają i właśnie teraz odkrywamy, do jakiej możliwości, do jakiego wieku przesunie się ta granica w chwili obecnej.
No bo to jest tak, panie profesorze, że będąc młodym czy pełnosprawnym, jakoś nie widzimy możliwości tego, że za 5-10 lat sytuacja może się zmienić.
I zmienia się ta sytuacja, ale niekoniecznie musi się zmieniać na niekorzystny kierunek dla danego człowieka, tylko po prostu zmniejszy się intensywność obowiązków, zmniejszy się zakres działań, ale uśmiech i pozytywne nastawienie musi zawsze zostać.
No to jeszcze zapytam odwrotnie, panie profesorze. A może to jest tak, że na tę starość powinniśmy, kondycję w wieku starszym, powinniśmy zacząć pracować w wieku lat 40-50?
Trzeba od samego początku, od właściwie...
Od dziecka. Już dzieci w wieku szkolnym powinny myśleć przyszłościowo o swojej starości. Był taki film Spacer w chmurach, gdzie główny bohater chodził na linach między wysokimi wieżowcami. I on w wieku 70 lat dalej chodzi na linie. Nie między wieżowcami, ale między słupami na mniejsze odległości. Dalej żyje, dalej marzy, dalej chce być sprawny. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo miało dalej te swoje marzenia i je realizowało.
No, nie przekona mnie pani chyba, że osoba w wieku 25-30 lat myśli o tym, że będzie miała za zupełnie niedługo 50 czy 60 lat.
Wiem, też nie myślę. myślałam o tym. Wydawało mi się to coś, co jest po prostu nierealne, odległe czasowo, ale musimy o tym mówić, że ktoś może pomyśli i będzie i pomyśli o tym wieku 50 lat, a nie 25 lat.
26 kwietnia to jest ten dzień, w którym wystartuje konferencja Healthy Aging, Zdrowe Starzenie się. O tym wydarzeniu będziemy jeszcze Państwa informowali. I mam nadzieję, że można liczyć na Państwa przy tym, jak będziemy zdawać z tego wydarzenia relacje. Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie. Doktor Agnieszka Posturzyńska, profesor Tomasz Blicharski z oddziału ortopedii i rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję Państwu pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dziękujemy.